34 przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i obiecane przeniesienie nas na Białoruś i zajrzenie sytuacji naszego wschodniego sąsiada. Z nami jest już pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Biełsat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ciężko powiedzieć, od czego zacząć, bo na Białorusi naprawdę dużo się dzieje, ale może weekendowe protesty, w których dziesiątki tysięcy ludzi wzięło udział, to już wiemy. W poniedziałek rozpoczął się rok szkolny i rok akademicki, czego polscy studenci pewnie nie zazdroszczą. Rok akademicki rozpoczął się również protestami studentów, którzy zostali spacyfikowani.
No tak, tam w zasadzie te protesty z większą lub mniejszą siłą cały czas trwają od 3 tygodni. Nawet wyglądało na to już, powiedzmy sobie, jakieś 10 dni temu, 2 tygodnie temu, że to zacznie spadać, że to po takim wielkim nasileniu zacznie spadać. No, okazało się, że w zeszły weekend była gigantyczna liczba ludzi, po prostu gigantyczna. To było około 250 000 ludzi na pewno było w Mińsku.
To są wyliczenia państwa telewizji? To są wyliczenia policji? Prawdopodobnie nie. Kto takie wyliczenia przeprowadził?
Nie. No to wie pan, to są generalnie wyliczenia głównie tych, jak to się ładnie mówi po białorusku, prawoobrońców, czyli na przykład Wiasny. Ale to po prostu widać gołym okiem. Znaczy wystarczy przyjrzeć się na zdjęcia, które są z dronów robione. No więc to nie są jakieś bardzo, że tak powiem, wątpliwe dane, które można bardzo, bardzo, że tak się wyrażę, dyskutować, bo po prostu to widać gołym okiem. To można dyskutować, czy to jest 180 tysięcy, czy 250, to pewnie specjaliści mogliby to orzec lepiej, ale to są liczby tego typu. To po prostu wystarczy popatrzeć na...
Czyli można spokojnie powiedzieć, że te liczby rosną wbrew wcześniejszym zapowiedziom ekspertów, że prawdopodobnie będą...
Na pewno nie maleją, w tym przypadku w każdym razie nie zmalały. No również studenci, którzy w ogóle na Białorusi nie byli zbyt aktywni. Studenci byli bardzo sztywno trzymani w systemie, w takim bardzo biurokratycznym systemie wyższej edukacji na Białorusi. Trzeba też dodać do tego, że to są jednak ludzie młodsi niż u nas, to znaczy to tam się kończy szkołę na poziomie naszej drugiej klasy liceum, czyli generalnie się mając 16 lat, więc także tam w gruncie rzeczy to są jeszcze dosyć bardzo młodzi ludzie, którzy zaczynają te studia. No u nas zawsze na studia idą troszkę starsi, nie mając 16 lat jednak, tylko już 18-19. No i do tej pory tam w zasadzie studenci nie byli aktywni, a tu nagle okazało się, że po raz pierwszy, a ci, co byli aktywni w dawnych latach, już wiele lat temu, no to oni najczęściej byli powyrzucani, bardzo sprawnie byli wyrzucani z tych uczelni. Część z nich kształciła się potem na przykład w Polsce, na Litwie, ale w Polsce bardzo wielu. No i teraz tym razem po raz pierwszy od lat już wyszli na ulicę 1 września, bo oni zaczynają to jak szkołę 1 września.
Czyli uaktywnili się studenci wcześniej, uaktywnili się robotnicy i można powiedzieć przeciętni, można złe słowo, obywatele. Wiemy też, że dwie gwiazdy białoruskiej państwowej telewizji trafiły do aresztu.
Tak, no jeszcze oprócz tego jest ileś niestety pobito również dwóch bardzo ważnych futbolistów z klubu, miejskiego klubu Czarne Kruki.
Za udziały w protestach.
Tak, to po prostu doprowadziło do wrzenia całe środowisko sportowe już tym razem. No muszę powiedzieć, że ten terror zresztą taki na oślep stosowany, kompletnie, przynosi odwrotne efekty, a w dużej części odwrotne, bo jakoś tam niektórzy ludzie są w stanie się przestraszyć, niektórzy się ludzie przestraszą, ale w ogromnej części to jednak powoduje złość i desperację, bo zwłaszcza terror ślepy, dlatego że przez wiele dni tam był stosowany terror na ślepo, to znaczy nam się wydaje, jeszcze to pamiętamy z naszych doświadczeń tych przed kilkudziesięciu lat, że to zatrzymywani są ludzie na demonstracjach, znaczy na przykład rozbijana jest demonstracja, ZOMO pałuje, u nas ZOMO, u nich OMON, no i potem łapani są jacyś ludzie, którzy są zatrzymywani czy aresztowani. Otóż tam były sytuacje takie, to bardzo powszechnie, że łapano po prostu przypadkowych ludzi zupełnie. Po prostu nie wiem, żeby się liczba zgadzała, czy coś takiego. To znaczy oczywiście pałowano również demonstrantów, tam część, są bardzo poważne uszkodzenia poniosła, poważne rany tam odniosła w trakcie tych, zwłaszcza pierwszych, kiedy tam strzelano granatami hukowymi i kulami w czasie tych pierwszych zajść. Natomiast potem były również praktykowane nagminnie, i to we wszystkich miastach Białorusi, nie tylko w Mińsku, praktykowane były nagminnie łapanki. Po prostu na przykład wpadano do kawiarni, wyciągano człowieka, tak mojego przyjaciela, kolega ze szkolnej ławy, w ten sposób zniknął na 8 dni swojej rodziny. Rodzina była przekonana, że on już wącha kwiatki od spodu.
Ale czyli uważa pani, że to nie są przypadkowe akcje danych OMON-owców, tylko to jest jakaś usankcjonowana, idąca z góry akcja? Nawet od samego Łukaszenki.
Tak musi być, no bo to jest po prostu niemożliwe, żeby oni nagle wpadali do kawiarni, łapali dowolne pary na ulicy, na przykład idące, wracające. To nagminnie się działo na początku.
Ale jaka jest w tym idea, żeby zamykać, żeby opinię publiczną przeciwstawiać przeciwko sobie, jeżeli mówimy o Łukaszence, i robić takie rzeczy? No przecież to jest prosta droga do utraty władzy w końcu.
Znaczy, ja też tak uważam, i co więcej, ja myślę, że Władimir Putin zaczyna się nad tym też głęboko zastanawiać. Natomiast mnie się wydaje, że celem tego, bo się też głęboko nad tym zastanawiam, to wygląda zupełnie szalony sposób, powiedzmy sobie, ten taki ślepy, że to chodziło o ślepy terror, a ten ślepy terror ma zastraszyć wszystkich. Znaczy, żebyś miał przekonanie, że po prostu, no, że nigdzie nie uchronisz się przed tymi siłami bezpieczeństwa i że po prostu tylko... No, żeby ogólne zastraszenie zapanowało, po prostu ogólne zastraszenie, pełne. Myślę, że takie musiały być wytyczne. Po prostu nie patyczkujecie się. Oczywiście to nie było powiedziane, jak sądzę, w wytycznych, nie było pewnie powiedziane, że bijecie przypadkowych ludzi, ale było powiedziane, nie patyczkujecie się, ile wam pod ręce wejdzie, tyle dostaje po prostu. I im więcej aresztujecie, tym lepiej.
No wspomniała
i myślę,
pani...
że ponieważ ja,
wspomniała
jak wie pan, pani... jak to jest w starym dowcipie, to ja chcę panu powiedzieć jeszcze taką rzecz, że jak się mówi w starym dowcipie, że jak zabraknie winnych, to się dobierze z niewinnych, prawda? Więc tutaj tak właśnie, to taki jest stary dowcip jeszcze. No tutaj też tak właśnie dokładnie było.
Wspomniała pani o Rosji i o Putinie. W takim razie ja raczej zapytać, czy te protesty Białorusi, czy te demonstracje, właściwie lepiej powiedzieć, mają jakiś, oprócz tego, że mają odcień anty-łukaszenkowski, to też antyputinowski i odnoszą się do samej Rosji? Czy to jest widoczne? Bo na przykład Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, był wczoraj u nas gościem i mówił, że właściwie jego zdaniem to oni są prorosyjscy.
To znaczy, to trzeba sobie najpierw, żeby odpowiedzieć dobrze na to pytanie, to trzeba najpierw sobie zdać sprawę z tego, co to jest Białoruś, gdzie ona leży i jak to wygląda. To znaczy, Białorusini w ogóle nie są specjalnie antyrosyjscy. Nigdy specjalnie nie byli. Co nie znaczy, że się czują Rosjanami, bo to też u nas taka była w pewnym momencie tak widzenie, że właściwie Białorusini to właściwie tacy prawie jacyś Ruscy, no generalnie rzecz biorąc, to jakoś jak jest, prawie Rosjanie. Więc tak
i prawie Polacy.
Białorusini bardzo wyraźnie są Białorusinami, to zresztą w tych protestach bardzo dobrze widać. I sam fakt, że ten protest ma charakter bardzo wyraźnie narodowy, bardzo wyraźnie patriotyczny, po prostu Mińsk jest cały biało-czerwono-biały. To jest niesamowite. Nagle pojawiają się te flagi w fabrykach i na domach i wyświetlane, i nie wiem, i tatuowane, i noszone. Po prostu wszędzie są. Mimo, że były przez lata zwalczane. To w ogóle niesamowite. To się wyłoniło jak spod ziemi zupełnie. No, to jest taki dowód na to, że to jest ten protest ma charakter ewidentnie własny, obywatelski, narodowy. I to samo w sobie jest już antyrosyjskie. Przy czym nie jest w sensie emocjonalnym antyrosyjskie. Tam jest bardzo wiele związków rodzinnych, ludzie pracują, tam była przez wiele lat otwarta granica. Język jest używany ten sam w ogromnej większości, jednak Białorusini przecież w ogromnej większości mówią po rosyjsku. Z reguły znają białoruski, czy rozumieją przynajmniej białoruski, natomiast kształceni, uczeni byli po rosyjsku i znają ten rosyjski, on jest dla nich często językiem po prostu pierwszym, podstawowym. Więc tym samym oni nie czują takiej bezpośredniej niechęci do Rosji. No i też w Rosji nie mają takiego wizerunku jak Ukraińcy, prawda, że banderowiec z nożem w zębach. Także w tym sensie oni nie są antyrosyjscy. Czy oni są antyputinowscy? O tyle, o ile Putin wspiera Łukaszenkę, to zaczynają być, tak. To zaczyna być widoczne, że oni się przyglądają temu i nie są zachwyceni tym pomysłem. Natomiast w sensie takim ideowym, ideologicznym, oni nie mają pomysłu, że oni wejdą do NATO natychmiast. To nie jest tego typu idea. Oni chcą się sami wreszcie móc rządzić. Mają takie poczucie, że mogliby sami decydować o własnym życiu, a nie w jakimś kołchozowej satrapii.
I z takim przekonaniem w 95, 96 wybrali Aleksandra Łukaszenkę na prezydenta.
w 94, wydaje mi się, na wszystko. No w każdym razie wybrali go rzeczywiście, no, ale nie wiem, czy z takim przekonaniem. Oni wtedy wybierali, wtedy był rozpad, to nawiązanie było chyba niewłaściwe, które pan użył. To znaczy, wtedy była zupełnie inna sytuacja. To było bezpośrednio po rozpadzie Związku Sowieckiego. Po rozpadzie Związku Sowieckiego właściwie wszędzie w tych krajach zapanowała straszliwa bałagan i smuta w krajach postsowieckich. Zresztą u nas też, jak wiemy, u nas zaraz potem, jak tylko wygrała Solidarność, teraz potem szybko ludzie wyrzucili tę Solidarność, w cudzysłowie mówiąc, i wybrali komunistów, postkomunistów. Więc ten typu, te ruchy takie bazujące na rozczarowaniu tymi pierwszymi elementami transformacji były też i tam. No i tam kto doszedł do władzy w Białorusi? No Białorusi doszła do władzy taka postnomenklaturowa grupa i na tym obżerował Łukaszenko. On był takim przeciwnikiem tej postsowieckiej.
On mówił o walce z korupcją, o rozwiązaniu problemów gospodarczych i społecznych.
Tak, no on przede wszystkim mówił o walce z korupcją, to było na tym wyjechał, to bardzo jest zawsze dobry temat, ludzie nie lubią jak się kradnie, zwłaszcza jak jest bardzo dużo, jak jest wielka bieda, to nie lubią jak się tą biedę rozkrada dodatkowo. No więc on tutaj na tym bardzo, bardzo dobrze wyjechał. No a potem się okazało, że jest jakby bezpośrednio postsowieckim aparatczykiem, więc ja bym radziła pamiętać, że jednak Łukaszenka był synem tych czasów, w których został wybrany. I te czasy były dosyć podobne w rozmaitych krajach. I tak jak nawiązałam, nawet do pewnego stopnia możemy do tego nawiązywać nawet i w Polsce.
Ale dziś można powiedzieć, że te czasy minęły. Wyborcy nie chcą już, prawdopodobnie nie chcą prezydenta Aleksandra Łukaszenki i najwyraźniej on też widzi, że te demonstracje mają jakiś konkretny kierunek, bo dzisiaj Bielsat doniósł, że pracę stracił długoletni szef białoruskich służb specjalnych, generał Walker Wakulczyk. Chodzi o takiego szefa KGB tamtejszego.
Wakulczyk, tak.
Wakulczyk.
No więc tak, no prawdopodobnie. Myślę, że to jest takie dramatyczne poszukiwanie kamienia filozoficznego, to znaczy jak tu zrobić, żeby te protesty jednak zakończyć. No i tu oczywiście Łukaszenka będzie obwiniał swoje przez całe otoczenie najbliższe. Nie umiecie, proszę, trzeba inaczej. No tylko, że tu nie ma dużo wielu mądrych na takie rzeczy, to znaczy jak się ma właśnie 200-tysięczny protest w wielkim mieście, no to 10 tysięcy służb nie wystarcza na to, chyba że się zamierza użyć broni ostrej, czołgów, no bo inaczej to jest tego po prostu za mało.
W niedzielę wozy opancerzone wyjechały rano na ulicę i to nie przestraszyło demonstrantów.
Ale jednak nie przejeżdżały ludzi, więc musiałby ich przejeżdżać, żeby przestraszyły ich porządnie. No wtedy by niewątpliwie jakby zastrzelono kilkadziesiąt osób, to nawet by się przestraszyli.
Czy taki scenariusz jest możliwy według pani?
No już wszystko jest możliwe tak naprawdę, natomiast myślę, że tutaj też jakoś tam Łukaszenkę trzyma za rękę Putin, bo zdaje sobie sprawę z tego, że z kolei w momencie, kiedy dojdzie do aż takiego, do takiej rozprawy, to w tym momencie no jest też taka możliwość, że ten pokojowy protest, fundamentalnie pokojowy, taki bardzo, bardzo pokojowy protest, może się przekształcić w protest niepokojowy. Nasz ludzie wreszcie, mówiąc kolokwialnie, dostaną szału po prostu i rozedrą ich na strzępy. Także to też i może się okazać, że trzeba będzie wyprowadzić wojsko, a wojsko tam jest z poboru, to może to się wszystko nie udać. Także myślę, że Putin go też w tej sprawie raczej stara się powściągać. No ale co będzie, to tak naprawdę w tej chwili bardzo trudno powiedzieć.
Bo nie powściągają się Stany Zjednoczone. Mike Pompeo mówi, że żądamy natychmiastowego zakończenia przemocy wobec Białorusinów. Wzywa do zakończenia opresji.
No tak, no to trudno, żeby dobrze, że się odezwał, bo to oni się nie odezwały się bardzo, bardzo szybko, no ale w końcu się odezwały, co jest też oczywiście no bardzo dobrze, no bo tutaj tylko to można, no ale sankcje na 7 osób to jest jednak nie będą skuteczne, to też trzeba powiedzieć otwarcie, to musi być znacznie presja silniejsza, taka szersza, myślę, że również wywierana jakoś tam na Rosję. No i co tu więcej jeszcze można powiedzieć? No i też pewnego rodzaju otwarcie na przyszłość, to znaczy, żeby była taka wizja, że jeżeli tam się coś faktycznie zmieni, to niezależnie od tego, czy Białorusini są bardziej czy mniej prorosyjscy, to żeby mieli jednak szansę na otwarcie na Zachód, bo to jest nie tylko tak, że Białorusini są prorosyjscy, ale też jest tak, że oni mają po prostu tak ustawioną gospodarkę i nikt im specjalnie od strony zachodniej niczego innego nie proponuje, więc pytanie, co oni też mają zrobić.
Pytanie, co z Chińczykami, bo biznes chiński mocno chciał wejść na Białoruś, to miało być kolejna noga Łukaszenki. Chińczycy pogratulowali wygranych wyborów, ale panuje w stosunkach cisza ze strony chińskich władz.
No, ze strony chińskich władz to zawsze panuje cisza, bo cóż to dla Chin jest? No, to jest generalnie jakiś taki malutki przyczółeczek gdzieś tam w stronę Europy, niezbyt silny. No i oni z reguły mają ten zwyczaj, że jak coś tam mogą sobie chętnie zainwestują, jakby im pozwolić. No i przywiozą własnych robotników, ewentualnie zrobią własną inwestycję, czy będą mieli własne korzyści. Z reguły kraje, w których te chińskie inwestycje się odbywają, mają z tego bardzo niewiele korzyści. I w tym przypadku Białoruś nie jest wyjątkiem. Ja sama widziałam takie osiedle pod Mińskiem budowane, chińskie, które było budowane w całości przez Chińczyków. Także oni tylko tyle, że kawałek lasu im wycięli. Poza tym to wiele z tego. I pewnie będą tam na dodatek mieszkać też jacyś Chińczycy albo coś w tym rodzaju. Także te miraże chińskie, które do tej pory jeszcze odbijają się tym, że na lotnisku w Mińsku, nie wiem, może teraz już nie, ale jeszcze rok temu, cały czas były zapowiedzi po chińsku również dawane i wszystkie napisy były też robione po chińsku, no to te wszystkie miraże chińskie jakoś tak okazały się, że że po prostu Chiny nie mają zamiaru wziąć Białorusi na utrzymanie, to jakieś nieporozumienie po prostu.
Czyli nie mieszają się w sprawy i nie określają się.
Nie, no wejdą tam chętnie oczywiście ze swoimi inwestycjami, jakby im pozwolono, albo coś kupią, ale tak, żeby się mieli wziąć to na swoją odpowiedzialność i utrzymanie, to nie.
I tu postawimy kropkę. Dziękujemy serdecznie. Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Bielsat, była gościem Kuriera w samopołudnie. Dziękuję i do kolejnego usłyszenia.
Dziękuję bardzo.